ABW podsłuchuje dziennikarzy i bezprawnie wykorzystuje podsłuchy. Rzeczpospolita przedstawia dowody. 18-latek z Płocka utonął w Wiśle. Jeszcze przez 3 godziny zablokowana będzie autostrada A4 w kierunku Zgorzelca i Olszyny. W miejscowości Krzyżowa doszło do karambolu. To pierwszy materialny dowód podsłuchiwania dziennikarzy przez służby specjalne. W demokratycznym państwie to dziennikarze powinni kontrolować działalność służb, a nie na odwrót. Rzeczpospolita cytuje reakcję Bogdana Rymanowskiego, dziennikarza TVN, na stenogramy jego rozmów z podsłuchów ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagrywała rozmowy dziennikarzy, kiedy badała sprawę domniemanego handlu aneksem do raportu o WSI. Oprócz Rymanowskiego chodzi o Cezarego Gmyza, reportera śledczego Rzeczpospolitej. Zgodnie z prawem śledczy powinni zniszczyć nagrania, które nie były związane z prowadzoną sprawą. Nie zrobili tego. Stenogramy rozmów zostały również bezprawnie odtajnione i wydane przez prokuraturę pełnomocnikowi wiceszefa ABW Jacka Mąki, procesującemu się z Rzeczpospolitą w prywatnej sprawie. Warszawska prokuratura apelacyjna zajmie się śledztwem dotyczącym sprzedaży stoczniowego majątku. Z kolei prokuratura okręgowa przejmie 2 postępowania dotyczące przecieków ze stenogramów CBA. Wątków dotyczących afery stoczniowej jest tak dużo, że jedna prokuratura nie była w stanie sobie z nimi poradzić. Śledczy z prokuratury apelacyjnej uznali też, że jeśli będą badać wszystkie wątki sprawy, narażą się na zarzut braku obiektywizmu. Kolejne 2 osoby zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym przejmowania łapówek w zamian za zaliczanie egzaminu na licencję pilota. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadli 2 mężczyźni na Śląsku, Jacek L. i Dariusz P. Na razie w tej sprawie 14 osobom postawiono ponad 60 zarzutów. 18-latek z Płocka utonął w Wiśle. Jego auto wypadło z drogi i wpadło do rzeki w miejscowości Murzynowo na Mazowszu. 2 pasażerów zdołało się wydostać z tonącego samochodu. Przypomnienie dla kierowców na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny zablokowana będzie autostrada A4 w kierunku Zgorzelca i Olszyny. W miejscowości Krzyżowa doszło do karambolu. Zderzyło się tam 5 ciężarówek i samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało. Policja wytyczyła objazdy przez Krzyżową, drogą numer 94 na Bolesławiec. W górnych partiach Bieszczad obowiązuje 2. w 5-stopniowej rosnącej skali stopień zagrożenia lawinowego, informują GoProwcy. Zagrożenie lawinowe dotyczy przede wszystkim masywów Małej i Wielkiej Rawki, Szerokiego Wierchu, Tarnicy oraz Połonin Wytlińskiej i Caryńskiej. Według ratowników GoPro w całym paśmie Bieszczad warunki turystyczne są bardzo trudne. Teraz czas na przesłuchanie w RMF FM. Agnieszka Burzyńska i jej gość. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. W studiu w Warszawie Julia Pitera, pełnomocnik rządu do spraw walki z korupcją. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Choć ostatnio dowiedzieliśmy się od pani, że pani zadaniem nie jest walka z korupcją.
Przeciwnie. Co nim jest? Niedopuszczenie do korupcji, pani redaktor. Zapobieganie sytuacjom, które mogą spowodować, że powstanie proces korupcyjny.
To dlaczego nie ostrzegła pani premiera, że trwają prace nad projektem ustawy hazardowej, a ustawa hazardowa to, jak wiadomo, wielkie pieniądze, bardzo agresywny lobbying i potencjalne kłopoty.
Bo zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnej, dostęp do dokumentu klauzulowanego mają tylko osoby, które są adresatami przesyłki. Ja nie byłam.
Czyli nie wiedziała pani, że w ogóle trwają prace nad ustawą?
Nie wiedziałam.
Jak pani mogła nie wiedzieć?
No właśnie, to jest kolejna rzecz, którą z całą pewnością będzie trzeba wyjaśnić, czy w ogóle cały proces legislacyjny przebiegał zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów.
Ale pani minister, prace nad nowelizacją ustawy w Ministerstwie Finansów zaczęły się w pierwszych miesiącach 2008 roku. Gazety pisały o tym w czerwcu, w lipcu w Sejmie były interpelacje w tej sprawie, a pani mówi, że nie wiedziała.
Dlatego, że proces legislacyjny trwający 1,5 roku i zapytania w sprawie uzgodnień międzyresortowych, które przebiegają w takim trybie i niekoniecznie odbywa się to w sposób, tak jak powiedziałam, zgodny z regulaminem, trudno nazwać procesem legislacyjnym. Te rzeczy muszą być wyjaśnione. Prace
czyli
nad tą ustawą...
kto powinien panią poinformować o tym?
O czym?
O tym, że jest, że toczy się taki proces.
Mnie nikt. To powinno wszystko być dostępne publicznie.
Żeby się zapaliła ta czerwona lampka, że jest hazard.
Powinno być dostępnie publicznie, natomiast mnie powinien tak naprawdę, moim zdaniem, zawiadomić pan minister Kapica, dlatego, że on w momencie, w którym dostał tego typu pismo, powinno obudzić to jego podejrzenie, że coś się tutaj dzieje i ja powinnam zostać o tym powiadomiona.
A rozmawiała pani z ministrem, wyjaśniała?
Kapicu nie. Natomiast w przypadku innych ustaw, ja już 2 takie interwencje miałam w związku z informacjami, które wpłynęły, że są jakieś próby wprowadzania zmian w ustawie, nawet chyba więcej, bo też były również na etapie sejmowym, również zgłaszałam, ale również i rządowym. 2 ustawy w ten sposób sprawdzałam. Uważam, że należało na to zareagować na tym etapie.
Bo ja prawie spadłam z krzesła, jak usłyszałam, że pani nie wiedziała o tym, że toczy się proces
legislacyjny. Niech pani nie spada z krzesła, pani redaktor, dlatego że niestety mechanizmy regulujące funkcjonowanie państwa naprawdę są ciągle, powiedziałabym, mocno niedoskonałe.
Spotkanie z premierem już umówione?
Nie umówione, dlatego że na razie jest sprawa mianowania nowych ministrów i sądzę szeregu rzeczy do uporządkowania.
A jest pani przygotowana na tą rozmowę z
premierem? Ale oczywiście, ja jestem przygotowana permanentnie i zawsze do każdej rozmowy.
Co pani powie Donaldowi Tuskowi?
No nie, co powiem. No przecież pan premier najlepiej wie, że ja tego dokumentu w ogóle nie znałam. No nikt lepiej tego nie wie.
Ale pan premier też powiedział, że powinien działać system ostrzegania politycznego. Ten rzeczywiście okazał się mało skuteczny, więc trzeba znaleźć inne sposoby.
W ramach tego, co się stało, została przeprowadzona kontrola. Tak, została przeprowadzona kontrola w departamencie skargi wniosków, gdzie jeden z dokumentów utknął. I między innymi tam zostały rzeczywiście dostrzeżone doskonałości w zakresie rejestrowania korespondencji oraz śledzenia obiegu tej korespondencji.
No i pani w tym sensie. Nie ma w tym.
No, to jest departament, który funkcjonuje wedle reguł, od lat wedle tych reguł i jak się okazało, były mankamenty.
Mamy dziś doniesienia o podsłuchiwaniu prywatnych rozmów dziennikarzy, mało tego nagrania tych rozmów o intymnych sprawach osób trzecich nie są niszczone tak, jak powinno być, ale jeszcze na dodatek udostępniane pełnomocnikowi wiceszefa ABW, aby ten mógł wykorzystać je w innym cywilnym procesie. Mamy aferę podsłuchową?
My mamy w ogóle bardzo niedobry sposób rozmawiania o zdarzeniach. My rozmawiamy o poszczególnych incydentach, w zależności od tego, czy dotyczą one osób, które lubimy, są z naszego środowiska, czy też nie lubimy,
nie,
są z innego środowiska.
Ale
proszę mi dać skończyć. Generalnie rzecz biorąc, ta sfera od lat, pani redaktor, budzi niepokój. Proszę sobie przypomnieć, 2001 rok, oskarżenia pod adresem Lecha Kaczyńskiego o podsłuchach dziennikarzy Rzeczpospolitej. Toczyły się dwa śledztwa w prokuraturze, obydwa
zostały. Rządy Platformy, aby
ale ja nie o tym mówię. A właśnie.
Dziennikarze.
Powstaje inne pytanie, znacznie głębsze. Czy aby nadzór nad działalnością służb, cywilny nadzór, a na ten nadzór ma Komisja do Spraw Służb Specjalnych w Sejmie. No wie pani, o tyle o ile, zważywszy na to, że rząd jest władzą polityczną, wykonawczą, zawsze premier może być oskarżony o ingerowanie w tego typu sprawy. Dlatego
we wszystkich tak?
No dobrze pani redaktor, pani wie, jak działa Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Wystarczy przeanalizować wypowiedzi członków tej komisji, żeby doskonale wiedzieć, że udział w tej komisji...
w takim razie.
No. Zacząć wreszcie traktować problem nadzoru nad służbami poważnie, a nie jako kolejny instrument walki politycznej. I zrozumieć, dlaczego w krajach demokratycznych parlamentarny nadzór właśnie przez komisje specjalne nad służbami specjalnymi jest tak ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania państwa. I tyle.
A propos zmian, co dzieje się z pani słynnym dziełem, czyli projektem ustawy antykorupcyjnej?
On jest gotowy, wisi na stronach internetowych od maja.
Ale dlaczego wciąż rząd go nie przyjął?
Pani redaktor, ja nie ustalam harmonogramu pracy Komitetu Stałego
Rady
Ministrów.
Ale nie pytała się pani, co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje?
Wie pani, pytałam, no ale cóż ja na to poradzę. Moja praca została wykonana i powiem pani, wykonana dobrze. Chciałam pani powiedzieć, że ostateczna wersja, nawet Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłosiła uwag do ostatecznej wersji.
A Rada Legislacyjna już
Rada legislacyjna mówi,
że to przypomina bardziej zlepek przepisów
niż przemyślaną konstrukcję.
Pani redaktor,
od razu powiem, przepraszam, nie powinnam polityczniać. Tę opinię wydało 3 członków Rady. Wszystkich 3 wybranych za innych czasów, no w tym nawet jeden jeszcze w latach 80. Pani redaktor, no może mentalność nie ta.
Czyli nie mają racji, po prostu.
No.
Nie poznali się na dobrym projekcie.
Ale pani redaktor, Rada liczy...
Ale pani poprawiła ten
pani
projekt,
redaktor,
czy on już się różni od tego,
ale proszę mi dać powiedzieć, Rada liczy znacznie większą ilość prawników niż tych 3, których wydało opinię. I chciałam pani powiedzieć, że reszta nie podzieliła tej opinii. Więc przestań mówić, że to była opinia Rady. To była opinia 3 członków Rady i to będzie dopiero precyzyjne.
Kiedy wejdzie w życie ta ustawa?
No, jak wejdzie na Komitet Stały, jak przyjmie Rada Ministrów i wląduje
pani
w
Sejmie. Pani mówiła, że 1 stycznia 2010, a tu
no,
mało
pani,
czasu.
Bardzo bym, no, ale to już nie ode mnie. Nie zależy. Ja uważam, że ta ustawa jest bardzo dobra, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mankamenty obecnie obowiązującej ustawy wychodzą na światło dzienne, ponieważ okazuje się, że na przykład problem łamania artykułu 24f w samorządzie jest normą.
Nie czuje się pani ciężarem dla Donalda Tuska?
Dlaczego?
Julia Pitera, szeryf i twardzielka, wzbudza w tej chwili śmiech. Słyszała pani te drwiny na temat swojej działalności antykorupcyjnej na sali sejmowej, korytarza?
Tak, słyszałam reakcję pana Mariusza Kamińskiego. Muszę powiedzieć, że się czułam, jakbym oglądała chłopaka z remizy strażackiej na zabawie w latach 60. Uważam, że jak na człowieka
ale
dorosłego
Mariusz Kamiński
jednak
się
powinien
śmieje.
Panować. Ale pani redaktor, no przepraszam bardzo, ale jakby to powiedzieć, reakcje ludzkie są odzwierciedleniem człowieka, który je objawia. No ja naprawdę nie robiłam z tego problemu i proszę nie wyobrażać sobie, że mnie reakcja pana Mariusza Kamińskiego może w jakikolwiek
może
sposób
uraźć. Tak, pani minister, że albo pani działania są niepoważne, albo nikt pani poważnie nie traktuje, łącznie z premierem,
nie, pani
który nie rozmawia z panią na temat kłopotów
nie,
przy procesie legislacyjnym ustawy hazardowej,
inna.
Nie prosi panią o pomoc, sprawdzenie, o nic.
Przeciwnie, pani redaktor. Niestety problem polega na tym, że szereg działań, któreśmy podjęły, które zaowocowały konkretnymi, konkretnymi efektami, takie jak na przykład no, zmiany na rozmaitego rodzaju stanowiskach, wygaszania mandatów i funkcji, właśnie powodują reakcje, o których pani mówi.
A może jest tak, jak mówił Paweł Piskorski, Tusk wie, że nielojalna Pitera może mu prędzej czy później wbić nóż w plecy, dlatego nie da jej dużej władzy, choć będzie chciał ją mieć koło siebie. Jest pani koło premiera, dużej władzy pani nie ma. Trafne.
Prognozy pana Pawła Piskorskiego są tak skuteczne, jak rozwój jego kariery politycznej, pani redaktor. Proszę mi darować.
A nie lepiej byłoby się oddać do dyspozycji premiera?
Ale przecież ja jestem cały czas, że tak powiem, w dyspozycji premiera. No proszę też nie tego mechanizmu nie budować jako jakiejś zaklętej takiej formuły. Ja jestem zawsze, każdy polityk jest w dyspozycji swojego zwierzchnika.
Ale sama pani do dymisji się nie poda.
Pani redaktor, w związku z czym?
No, w związku z tymi wszystkimi sprawami, o jakimi? Których pani nie wiedziała.
No pani redaktor, a skąd miała
nie ostrzegała.
Wiedzieć? Gdybym.
Ale rozumiem, że pani się nie podaje.
No,
nie
ja ma w ogóle, takiego. Ja w ogóle z tymi sprawami nie miałam nigdy nic do czynienia. Przed chwilą pani skrytykowała fakt zakładania podsłuchów na dziennikarza, teraz pani się domaga, żebym ja podsłuchiwała.
Nie,
pani
nie,
redaktor,
absolutnie.
No nie, no domaga się pani, no bo.
Ale nie domaga. Nie domaga, żeby pani wiedziała
w takim razie
o tym, jakie ustawy, nad jakimi ustawami rząd pracuje.
W takim razie domaga się minister. Domaga się pani w takim razie, żebym czytała dokumenty, które nie są do mnie adresowane. To jest również element tego, o czym warto byłoby porozmawiać.
Te projekty były nawet w gazetach. Dziękuję bardzo naszym
Dziękuję
gościem.
Dziękuję bardzo,
była Julia
ale chciałam
Pitera.
Mimo wszystko mieć w tej sprawie ostatnie słowo. Od tego jest minister prowadzący ustawę, żeby monitorować prawidłowość jej przebiegu.
Dziękuję bardzo. To było przesłuchanie w RMF FM, nie podsłuchiwanie. Sporo tematów do kontynuacji w faktach. Coraz więcej pytań, żeby nie powiedzieć czerwonych lampek nam się zapala, kiedy słyszymy o antykorupcyjnych działaniach w samym rządzie Donalda Tuska.